Początkowe rozdziały Księgi Rodzaju opowiadają o stworzeniu świata, o stworzeniu ludzi, o ich upadku i o losach potomków Adama i Ewy. Piąty rozdział Księgi Genezis zawiera historię Seta, młodszego syna Adama oraz dzieje jego potomków. Od początku piątego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go, stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie, wtedy, gdy ich stworzył. Najpierw natchniony autor Księgi Rodzaju przypomina, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, na swój obraz. Podobieństwo Boże wyraża się w osobowości zarówno Adama, jak i Ewy. Bóg wspólnie nazwał ich Adamem, czyli człowiekiem. Adam i Ewa byli jak gdyby dwiema połowami stworzonego przez Boga człowieka. Mężczyzna i kobieta uzupełniają się. Razem odzwierciedlają osobowość Boga. Stanowią wspólnie o godności i wielkości człowieczeństwa. Oto rodowód potomków Adama. Podobne wyrażenie znajduje się na początku Nowego Testamentu, gdzie czytamy: Oto rodowód Jezusa Chrystusa. Jezus nazwany jest w Nowym Testamencie drugim Adamem, doskonałym człowiekiem, jednak nie stworzonym, a zrodzonym przez Boga Ojca. Narodzony z dziewicy, z mocy Ducha Świętego, człowiek Bóg, Syn Człowieczy i Syn Boży. Linia genealogiczna, w której narodzi się Jezus, Mesjasz, biegnie poprzez Seta, młodszego syna Adama i Ewy. W trzecim wierszu piątego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu imię Set. Set był podobny do Adama, był według słów Biblii podobny do niego jak jego obraz. Był człowiekiem bardziej prawym niż Kain. Pamiętamy, że Ewa powiedziała, gdy narodził się Set: Dał mi Bóg potomka w zamian za Abla. Kain zabił prawego Abla, ale narodził się Set. Abel i Set oczywiście nie byli bezgrzeszni, ale byli ludźmi prawymi i w jakimś sensie zapowiadają nadejście Chrystusa. Adam miał 130 lat, gdy urodził się Set. Czy Adam był starym człowiekiem? Nie, gdyż wtedy ludzie żyli o wiele dłużej niż dzisiaj. W czwartym i piątym wierszu piątego rozdziału Księgi Rodzaju znajdujemy takie słowa: Po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była 930 i umarł. Adam żył po urodzeniu się Seta jeszcze przez 800 lat i miał dalszych synów i córki. W sumie żył lat 930, a potem, zgodnie z Bożą zapowiedzią, umarł. Jego śmierć była konsekwencją popełnionego przez niego grzechu, nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa wobec poleceń Boga. Od szóstego wiersza piątego rozdziału Księga Genezis zamieszcza krótkie życiorysy potomków Seta. Set żył 912 lat. Syn Seta, Enosz, żył lat 905. Z kolei jego syn, Kenan, 910 lat. Potem również ponad 900 lat żyli następni przedstawiciele rodu Seta, Mahalalel i Jered. Żyli oni bardzo długo. Panowały wówczas przed potopem zupełnie inne warunki klimatyczne. Ale mimo, że ludzie żyli wtedy tak długo, każdy z nich musiał umrzeć, bo wszyscy dziedziczyli po Adamie grzeszną naturę. Opowieść o życiu tych ludzi jest więc mimo wszystko smutna. Biblia podaje krótko: żył tyle i tyle lat i umarł. jest w tym smutnym łańcuchu życia i śmierci jednak jeden wyjątek, jak jasny promyk światła w ciemnościach nocy. Oto Jaredowi rodzi się syn o imieniu Henoch. Czytamy o nim od 21 wiersza 5 rozdziału Księgi Rodzaju. Gdy Henoch miał 65 lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha 365. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Życie Henocha na ziemi kończy się w niezwykły sposób. Czytamy: żył Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Henoch został zabrany przez Boga. Żył w przyjaźni z Bogiem, chodził z Bogiem, jak czytamy w starszym przekładzie, i znikł, nie było go. Henoch nie umarł, został przez Boga wyłączony spod ogólnego prawa śmierci. Bóg zabrał go do siebie jako tego, który chodził z nim, który żył z nim w przyjaźni. Dla Boga nie ma niczego niemożliwego. Oprócz Henocha jeszcze jeden człowiek, wielki prorok Eliasz, został zabrany przez Boga bezpośrednio, bez przejścia przez próg śmierci, zabrany w krainę wieczności. Henoch, praojciec o nadzwyczajnej prawości, i Eliasz, wielki prorok, wiernie służący Bogu, stanowią przykład, że suwerenny Bóg może dokonać wszystkiego, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej, że nie ma dla Boga Stwórcy żadnej bariery pomiędzy doczesnością a wiecznością. On, który stworzył wszechświat, jest ponad swoim stworzeniem, a jednocześnie przenika je. On może zabrać z doczesności do wieczności Henocha i Eliasza. On może też zstąpić z wieczności w doczesność w Jezusie Chrystusie, jako Syn Człowieczy, narodzony z dziewicy. Naprawdę wielki i cudowny jest nasz Bóg, Stwórca i Zbawiciel. Henoch został zabrany przez Boga z ziemi, ale 300 lat wcześniej urodził mu się syn o imieniu Metuszelach. Metuszelach żył przez 969 lat. Jest to najdłuższy okres życia człowieka na ziemi podany w Piśmie Świętym. Wśród Bożych przykazań znajdujemy jedno szczególne przykazanie z obietnicą: czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Metuszelach z pewnością darzył wielkim szacunkiem i czcią swego ojca Henocha i żył bardzo długo, prawie 1000 lat. Pomyślmy, prawie 10 stuleci. Metuszelach miał syna Lamecha i wnuka o imieniu Noe. Metuszelach był więc dziadkiem Noego, człowieka, który chodził z Bogiem, podobnie jak jego pradziadek Henoch, i który jako jedyny wraz z rodziną przeżył potop. Niezwykłą rzeczą jest to, że imię Metuszelach znaczy zostanie posłane. Co zostanie posłane? Potop. Metuszelach, dziadek Noego, zmarł tuż przed zesłaniem przez Boga na ziemię potopu. Tu mamy kolejny ważny powód, dla którego Metuszelach żył najdłużej na ziemi spośród wszystkich ludzi. Bóg pozwolił mu żyć tak długo, żeby był świadkiem i świadectwem cierpliwości i miłosierdzia Boga. Imię Metuszelach znaczy więc opisowo: gdy on umrze, zesłany zostanie potop. Bóg tak długo zwlekał z zesłaniem sądu na ziemię, dał tak wiele czasu ludziom obserwującym prawe życie Metuszelacha, a potem Noego. Tak dużo czasu mieli ludzie na upamiętanie się, na odwrócenie się od zła. Dzisiaj także Bóg okazuje nam cierpliwość i miłosierdzie. Czy korzystamy z czasu Jego łaski? Nie zapomnijmy o słowach apostoła Piotra. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Tak, życie Metuszelacha, życie Noego w porównaniu z tragicznym życiem współczesnych im ludzi to dla nas ważny znak, ważne poselstwo. Nie nadużywajmy Bożej cierpliwości, Bożego miłosierdzia. Zawróćmy z błędnej drogi, zwróćmy się ku Bogu. W Nim jest nasze ocalenie, w Nim jest nasze życie, nasza przyszłość na wieki. Końcowe słowa 5 rozdziału Księgi Genezis brzmią następująco. A gdy Noe miał 500 lat, urodzili mu się Sem, Ham i Jafet. Tak kończy się genealogia potomków Seta, historia przodków Noego, Henocha, Metuszelacha, Lamecha. Umarli oni przed zesłaniem na ziemię przez Boga potopu, a urodzili się synowie Noego, Sem, Ham i Jafet. Ale na ziemi żyła nie tylko rodzina prawego Noe. Ziemię zamieszkiwało już wielu ludzi, potomków Kaina i potomków Seta, poza rodem Noego. Informuje nas o tym następny, 6 rozdział Księgi Rodzaju. Czytamy od 1 wiersza. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Jest tu mowa o mnożeniu się ludzi na ziemi i padają niezwykłe słowa, że synowie Boży brali sobie córki człowiecze za żony. Jak rozumieć te słowa? Czy synowie Boży to aniołowie lub jacyś niezwykli herosi, półbogowie, półludzie, tacy, jakich spotykamy w starożytnych mitach? Nie, nie chodzi tu o aniołów ani o mitycznych herosów. Najprawdopodobniej chodzi o małżeństwa potomków Seta z kobietami odrzuconej linii Kaina. Potomkowie Seta reprezentowali linię genealogiczną przyszłego Mesjasza. Nie powinni wiązać się z kobietami z potępionego rodu Kaina. Ogólnie cała ludzkość stopniowo ulegała moralnej degradacji. W 3 wierszu 6 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat. Wraz z postępującym zepsuciem moralnym zmniejszała się witalność ludzi. Żyli oni coraz krócej. Upadek moralny ludzkości był przyczyną zesłania przez Boga potopu. I po potopie nikt z ludzi nie żył już kilkaset lat, jak przed potopem. Okres 120 lat może oznaczać długość życia pojedynczego człowieka, ale może też odnosić się do lat życia całego pokolenia za dni Noego. Prawdopodobnie przez 120 lat Noe głosił wieść o nadchodzącym sądzie Bożym, ale ludzkość nie zawróciła ze złej drogi. Pokolenie Noego nie upamiętało się. Nasze współczesne czasy bez wątpienia możemy przyrównać do dni Noego. Zepsucie moralne ludzkości osiąga dzisiaj ekstremalne rozmiary. Ludzie nie słuchają głosu Boga, postępują źle, egoistycznie, samolubnie. Nie wiemy, jak długo Bóg będzie okazywał cierpliwość naszemu pokoleniu. O ludziach żyjących za dni Noego czytamy dalej w 4 wierszu 6 rozdziału Księgi Rodzaju takie słowa. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Ze słów tych nie wynika, że ze wspomnianych wcześniej związków synów Bożych i kobiet rodzili się giganci. Czytamy, że w tamtych czasach byli na ziemi giganci, a później Gdy synowie Boży zbliżali się do córek człowieczych, te rodziły im mocarzy, ludzi mających sławę w owych dawnych czasach. Nie były to jakieś monstra, byli to ludzie, ludzie o wyjątkowych możliwościach. Możliwości człowieka są wielkie i do dzisiaj nie w pełni poznane. Ale człowiek, choć cudownie stworzony przez Boga, upadł i upadła cała ludzkość. Potomkowie Seta, przedstawiciele prawego, pobożnego rodu, żenili się z córkami Kaina. Cała ludzkość stoczyła się ku moralnemu upadkowi. W 5 i 6 wierszu 6 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Z tych słów dowiadujemy się, jak zła była kondycja moralna ludzi żyjących za dni Noego. Zwróćmy uwagę, jak gorzkie są słowa Pisma Świętego opisujące stan serc i umysłów tamtych ludzi. Czytamy, że ich niegodziwość była wielka, że ich usposobienie było złe, co więcej, że było ciągle złe. Żadnej nadziei, żadnej skruchy, żadnych widoków na poprawę. Bóg postanowił zgładzić ludzkość. Miał do tego pełne prawo jako Stwórca. Bóg powołał człowieka do życia i mógł także odwołać go, usunąć całkowicie z tego świata. Dzięki Bogu, że tego nie uczynił. W 7 wierszu czytamy: Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. A jednak dalej czytamy w wierszu 8: Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Tak, Bóg zgładzi ludzkość, ześle potop, który spowoduje śmierć ludzi i zwierząt, ale ocali Noego i jego rodzinę. Kim był Noe? Czytamy o nim: Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Noe żył w przyjaźni z Bogiem. Chodził z Bogiem. Kroczył z Bogiem przez życie. Był człowiekiem prawym. Wyróżniał się wśród współczesnych sobie ludzi nieskazitelnością. I tego człowieka Bóg oszczędził, ocalił go, mimo że na całą ziemię zesłał potop. O tym jednak będziemy mówić już następnym razem. A dzisiaj, kończąc, zastanówmy się, czy my, ja i ty, wyróżniamy się spośród ludzi nam współczesnych? Czy jesteśmy ludźmi prawymi, ludźmi wyróżniającymi się czystością moralną, nienagannym postępowaniem? Dzisiaj jest to jeszcze bardziej potrzebne niż za dni Noego. I jest to chyba w jakimś sensie łatwiejsze, bo przecież znamy Chrystusa. Wiemy o Jego dziele zbawienia. Jego Duch działa pośród nas i w nas. Zastanówmy się nad swoim życiem. Uchwyćmy się wiarą Ewangelii. Przylgnijmy całym sercem do Jezusa. Chodźmy z Nim. Kroczmy z Nim przez życie. I bądźmy dla innych drogowskazem, wskazującym na Zbawiciela.